Gość Radia Lublin.
13 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak skorzystać na uszczelnieniu podatków, panie pośle?
Wszyscy korzystają na uszczelnieniu podatków.
A to oczywiście nawiązanie do dzisiejszego spotkania, które
odbędzie
się
w Lublinie.
Ale to
jest prawda, bo naprawdę wszyscy korzystają na uszczelnieniu podatków. To nie jest tak, że tylko budżet państwa i tak wszyscy mówimy. Budżet państwa to nasze pieniądze. Pieniądze nas wszystkich obywateli. Więc jeśli mamy więcej tych pieniędzy, to możemy ich więcej wydawać i możemy się szybciej rozwijać.
Tylko że jak mówimy, że to właśnie państwo ściągnęło więcej podatków, to powinniśmy pamiętać, że no są to pieniądze, które jednak zarobiły, czy mogłyby zarobić firmy.
Prawda? Nie, to są pieniądze, które do tej pory powinny wpływać do budżetu państwa, a budżet państwa był z nich okradany. To znaczy mechanizm wyłudzenia VAT-u polegał nie na tym, że ktoś unikał podatku, tylko że pobierał ten podatek do swojej kieszeni, a jednocześnie ta firma znikała. Czyli no wszyscy byliśmy okradani, bo te wpływy podatkowe powinny być wyższe. W roku 2015, za czasów ostatniego roku rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, 50 miliardów złotych. Na tyle byliśmy okradani jako Polacy. Ale chcę powiedzieć, że dla przedsiębiorców to też była sytuacja patologiczna, bo trudno jest konkurować na rynku, będąc przedsiębiorcą, z firmami, które obracają towarem, który jest nieopodatkowany, bo ten towar jest oczywiście tańszy i to zakłóca konkurencję. To jest bardzo groźne dla przedsiębiorców, dla całych branż, które były na skraju bankructwa za czasów naszych poprzedników. Można powiedzieć, dla zobrazowania dzisiaj, jak zmieniła się sytuacja, że Orlen czy Lotos sprzedają o 1/3 paliwa więcej niż w roku 2015. To jest niesamowita różnica, która wynika wyłącznie z tego, że napływało do Polski nielegalne paliwo.
I inna niespotykana rzecz o tej porze roku, czyli nadwyżka budżetowa z danych Ministerstwa Finansów opublikowanych kilka dni temu zaledwie. Na koniec października wynika, że nadwyżka budżetowa wynosiła wówczas 2,7 miliarda złotych. No to co nie zdarza się właściwie, nie zdarzało się, a na pewno nie w ostatnich latach. To też powoduje, że prawdopodobnie ten zakładany budżet 60-miliardowy deficyt będzie zdecydowanie mniejszy.
Będzie o połowę mniejszy.
Ale jak się okazuje, Lubelszczyzna też w tym ma swój udział.
Tak, lubelska skarbówka po tych wszystkich zmianach, po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, ale tych też narzędziach, które skarbówka otrzymała, bo dzisiaj mamy sytuację, w której analizujemy dane, które powinny być analizowane już dawno, czy wychwytujemy niestandardowe zachowania przedsiębiorców i te kontrole, które skarbówka prowadzi, przynoszą efekt. One są rzadsze, nie ma takich głupich kontroli ganiania za kwieciarką czy czegoś takiego, co było wielokrotnie wyśmiewane w dawnych czasach, tylko są trafne, celne kontrole, które przynoszą do budżetu miliony, a w skali kraju miliardy, a lubelska skarbówka ma wpływy dzięki swoim bardzo licznym akcjom, takim czasem nawet brawurowym, jak ta, gdzie zatrzymano 26 osób, 80 firm, odzyskano VAT na 126 milionów, bo obracano nielegalnie bejcą i panelami fotowoltaicznymi. Te bardzo różne branże są objęte, czy były objęte tymi karuzelami VAT-owskimi, ale krótko mówiąc, z samego VAT-u lubelska skarbówka uzyskała 25% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w sumie, biorąc pod uwagę wszystkie podatki, także podatki dochodowe od przedsiębiorstw i od nas wszystkich, od obywateli, to jest niespełna 16% więcej niż w roku ubiegłym. No to są pieniądze, które możemy wydać także w samorządach, w naszym województwie.
Do końca września tych kontroli było 1170. One przyniosły konkretne kwoty do budżetu państwowego, prawda, do tej wspólnej kasy. To jest dowód na to, że ta reforma nie tylko była potrzebna, ale też okazała się skuteczna, także tutaj na Lubelszczyźnie.
Tak, mam wrażenie, że przedsiębiorcy doceniają, że Krajowa Administracja Skarbowa działa dzisiaj inaczej niż do tej pory, że przedsiębiorca nie jest wrogiem, tylko cel jest wspólny, żeby eliminować tych nieuczciwych, którzy na rynku są groźni, tak jak powiedziałem, nie tylko dla budżetu państwa, bo nie płacą podatków, ale także dla samych przedsiębiorców, tych uczciwych przedsiębiorców, bo nasi poprzednicy nie wprowadzili nawet takich minimalnych mechanizmów higieny, to znaczy uczciwy przedsiębiorca mógł zostać wplątany w karuzelę VAT-owską, nawet o tym nie wiedząc. dokonał jakiejś transakcji z kimś, kto wyłudzał VAT, ten przedsiębiorca zniknął,
a VAT trzeba było zapłacić.
I co więcej, został współodpowiedzialnym za te wyłudzenia VAT-owskie. I ten mechanizm podzielonej płatności, o tym powiem, który za chwilę wejdzie w życie, no to jest taki elementarny element higieny dla przedsiębiorców, który też dopiero my wprowadzamy.
No uszczelnienie jest, ale przedsiębiorcy, z którymi też dzisiaj pan się spotyka razem z wiceministrem, no czekają na obniżenie podatków, uproszczenie tych podatków. No i co pan dzisiaj powie?
No powiem, że przedsiębiorcy o tym wiedzą. Bardzo wiele w tym zakresie zostało zrobione. Pakiet ułatwień dla firm, konstytucje dla biznesu, zmiany w podatku CIT, także ułatwiające przedsiębiorcom rozliczanie tego podatku, ale my idziemy przede wszystkim dzisiaj drogą, która, no wydaje mi się, jest przywróceniem elementarnej sprawiedliwości. Czyli po pierwsze, budżet państwa nie może być okradany, ale po drugie, podatki płacą wszyscy. To znaczy, to nie może być tak, że podatki płacą tylko małe i średnie przedsiębiorstwa. Ci drobni, najdrobniejsi, którzy no, muszą się rozliczyć z każdego grosza przed skarbówką, ale płacą go również, a nawet przede wszystkim, duże, często zagraniczne koncerny, które do tej pory unikały opodatkowania i w tym zakresie no, mogę powiedzieć o całym szeregu zmian, które przynoszą efekty i nie będzie już tak dzisiaj, że duże zagraniczne firmy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, w Polsce osiągają zyski, a płacą podatki w rajach podatkowych, czyli tam, gdzie tych podatków mogą unikać. Z tym zjawiskiem rzeczywiście bardzo konsekwentnie walczymy, ale zgoda, przyjdzie czas na kompleksową reformę podatków, bo to też jest bez wątpienia konieczne.
No dobrze, nie samymi pieniędzmi żyje człowiek. Kiedy poznamy, panie pośle, nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina?
W najbliższym czasie.
A co to znaczy najbliższy czas? Platforma właściwie już tam ogłosiła, można powiedzieć. Wszystko jest jasne. A Prawo i Sprawiedliwość na co czeka?
Ja mam wrażenie, że prezydent Krzysztof Żuk nie tyle zajmuje się miastem, co Platformą Obywatelską w tej chwili. Znaczy stał się...
No jest kandydatem na szefa regionu.
I można powiedzieć frontowym działaczem Platformy Obywatelskiej. Walczy o przywództwo w partii. To go widać wyraźnie pochłania dzisiaj. Stał się politykiem pełną gębą. Nie wiem, jakie ma plany. Ja zawsze podkreślam, że dopiero to ten moment, w którym następuje rejestracja kandydatów, no to jest moment prawdziwej weryfikacji kampanii wyborczej. Być może prezydent Krzysztof Żuk zamierza zaangażować się w dużą politykę, być może startować do parlamentu, być może do Parlamentu Europejskiego, tego nie wiem. Dzisiaj deklaruje oczywiście, że chce kontynuować swoją działalność jako prezydent miasta, ale czyny pokazują co innego. Widać wyraźnie, że ciągnie go do dużej polityki, a nie do tej polityki samorządowej.
Ale wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. W PiS mimo wszystko giełda nazwisk ruszyła, czy nie wiem, czy w PiS, czy może bardziej w mediach, ale na tej giełdzie także pojawia się i pana nazwisko, kilku innych posłów.
No to naturalne chyba, że w ramach giełdy nazwisk z Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. No trudno, żeby pojawiali się politycy na przykład PSL-u czy SLD.
No ale jest jeszcze Zjednoczona Prawica. Senator Andrzej Stanisławek mówi, że Porozumienie, ta jego nowa partia, przedstawi swojego kandydata na kandydata. Negocjacje trwają, rozmowy trwają. Czy raczej wyłonienie kogoś spoza formacji PiS na kandydata, takiego wspólnego kandydata Zjednoczonej Prawicy, to w ogóle jest dzisiaj możliwe?
W Lublinie tak, to jest całkowicie możliwe i kandydat, który będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, w wyborach na prezydenta miasta Lublina, będzie kandydatem, który będzie zdobywał głosy nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a tych w Lublinie jest pewnie około 40% dzisiaj, może nawet ponad 40%, a to jest bardzo dużo i to zaufanie, które dzisiaj mamy wśród mieszkańców Lublina, no jest czymś, co jest też naszą współodpowiedzialnością, naszym zobowiązaniem wobec tych mieszkańców, aby wystawić najlepszego kandydata, ale także będzie pozyskiwał głosy tych mieszkańców, którzy nie są, jakby to powiedzieć tak partyjnie, dzisiaj zdecydowani jednoznacznie, no po to, aby w sumie zebrać ponad 50% głosów. Nie chodzi o to, żeby zebrać głosy swoich zwolenników. Takich ma oczywiście Platforma Obywatelska i jej lider w Lublinie, pan Krzysztof Żuk, ale takich mamy również my. Natomiast rzecz będzie się rozgrywała o tych, którzy nie traktują wyborów samorządowych jako wyborów czysto politycznych. I ja też uważam, że tak należy prowadzić kampanię wyborczą do samorządu, aby nie upolityczniać tych wyborów. No dzisiaj je upolitycznia w największym stopniu pan prezydent Krzysztof Żuk.
Ale to znaczy, już wracając do tego wcześniejszego pytania, że nazwisko tego kandydata poznamy jeszcze w tym roku, czy już po nowym roku?
Tego nie wiem, bo my prowadzimy w tym zakresie nie tylko jakby wewnętrzne procedury. No dzisiaj mamy wybory w ramach struktur Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych powiatach. No to jest coś, co musimy przeprowadzić. Angażuje wszystkich, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości i w tych wyborach są zaangażowani. No ale my też nie ukrywaliśmy tego i to mogę potwierdzić. Chcemy, aby ta decyzja była poprzedzona szczegółowymi badaniami wśród mieszkańców Lublina i takie badania w najbliższym czasie będą miały miejsce i na ich podstawie, także na podstawie tych rekomendacji politycznych oraz oceny sytuacji. Znaczy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina, chcemy, żeby został prezydentem Lublina. Więc to będzie również wskazówka, którą weźmiemy pod uwagę i czy to będzie koniec tego roku, czy początek przyszłego. To nie ma aż takiego znaczenia, ale tak, to będzie w najbliższym czasie.
To zatem będziemy do tej sprawy wracać. Poseł Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.